Zaglądam do kalendarza. To ostatni dzień października. Mam nadzieję, że już się budzicie i zaczynamy.
Mądre dzieci.
Dziś w programie będziemy mówić o pamięci. Ale nie chodzi nam o zapamiętywanie dat czy informacji z podręcznika. Będziemy mówić o pamięci naszych bliskich, tych, którzy już odeszli. A także o osobach w historii Lublina, które kiedyś żyły, zrobiły coś dobrego dla innych, a my mamy po prostu nie zapomnieć o nich. Dziś mamy też Światowy Dzień Oszczędzania. Dlaczego warto odłożyć trochę pieniędzy, aby skorzystać z nich później? Czy warto inwestować pieniądze, odkładać i w ogóle jak rozsądnie dysponować swoim budżetem? Spróbujemy dziś odpowiedzieć na te pytania. W audycji także zaproszenie do wyjątkowego kina. Kina w trampkach. Nasza ekipa jest gotowa. Pan Krzysztof Mysiak ten program realizuje. Paulina Superczyńska powędrowała z naszym radiowym mikrofonem do Was, aby zapytać Was, co sądzicie na ważne tematy. I ja, Kinga Szymanek, zapraszam Was. Jesteśmy razem do godziny 10. Pamięć o najbliższych. Szczególnie w tych dniach myślimy o naszych dziadkach czy prababciach, którzy już odeszli. Jutro 1 listopada, potem 2 listopada to są te dni, kiedy zazwyczaj co roku odwiedzamy cmentarze, zapalamy światła, znicze na grobach naszych bliskich. Jak wy pielęgnujecie tę pamięć o waszych przodkach? Jakie są wasze uczucia związane z tym dniem i ze wspominaniem dziadków, prababć, które już odeszły? O to zapytała was Paulina Superczyńska.
Wszyscy, którzy od nas po prostu odeszli, przypominamy wtedy sobie o nich i to jest taki dzień, w którym jeździmy często na cmentarz. Wtedy wszystko po prostu przypominamy sobie, jak z nimi było, że zrobili coś dobrego, że byli jeszcze z nami.
To jest trochę taki smutny, ale i trochę wesoły, bo wtedy sobie przypominamy o takich chwilach, kiedy oni jeszcze byli z nami. I czasami nam się tak płaczemy z radości, ale trochę i ze smutku, że już ich nie ma.
Też tak myślę, że taki trochę smutny, wesoły, że myślimy o tym, że oni byli, że zrobili coś dobrego, ale że już ich nie ma.
Jak ktoś umiera, to jego dusza nie od razu idzie do nieba, tylko najpierw do czyśćca i zawsze w to święto się idzie na cmentarze tych osób i się mówi modlitwę.
O tych ważnych i trudnych tematach mówili uczniowie ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Lipińskiego w Lublinie. No właśnie, mówiliście o odwiedzaniu grobów bliskich osób, odwiedzaniu cmentarzy. Oczywiście to pewnie już wiecie, że w tym roku będzie to wyglądało inaczej, bo z powodu epidemii musimy jednak zostać w domu. Myślę, że w tym roku możemy jeszcze mocniej myśleć o tych, co odeszli. Można porozmawiać z rodzicami na ten temat, można dowiedzieć się więcej czegoś o babci, której już z nami nie ma, albo o wujku, można powspominać. My też teraz powspominamy ważne osoby z życia naszego miasta i wspomnimy też naszą ubiegłoroczną wizytę na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie, najstarszej lubelskiej nekropolii. Byliśmy tam z przewodniczką, panią Ireną Kowalczyk, która ma ogromną wiedzę na temat osób zasłużonych dla Lublina, które też spoczywają na tym cmentarzu. Zaczniemy od wspomnienia takiej osoby, o której na pewno wszyscy słyszeliście, jeśli tylko chodzicie do biblioteki i wypożyczacie książki. Bo biblioteka jest przecież imienia Hieronima Łopacińskiego.
To bardzo ważna postać, zasłużony dla naszego miasta Lublina, bardzo wyjątkowa postać. Jest tutaj pochowany Hieronim Łopaciński. Jego imieniem mamy w Lublinie bibliotekę, prawda? Wojewódzka i miejska biblioteka nosi jego imię. On oddał swoje zbiory oddał pod założenie właśnie biblioteki. I zobaczcie, te girlandy, które tutaj mamy, one symbolizują wielkiego człowieka, że on był wielkim człowiekiem, był profesorem gimnazjum, Krakowskiej Akademii Umiejętności. To jest Polska Akademia Umiejętności. To on właśnie też był tamtym członkiem. To była bardzo ważna postać. Był regionalistą. On bardzo lubiał właśnie też zabytki, opisywał zabytki. Pisał książki, pisał prace naukowe. Także był bardzo wielkim człowiekiem, chociaż nie był urodzony w Lublinie. Tylko mieszkał tutaj u nas.
Idziemy dalej, aby odkryć kolejną ważną dla Lublina postać.
Zatrzymujemy się przy takim grobie rodzinnym. Rodziny, zobaczcie, jak się nazywa ta rodzina? Laśkiewiczów. Bardzo ładnie, Laśkiewiczów, ale nas interesuje pewna postać tutaj, które widzimy napis Teofil Laśkiewicz.
Technologiem.
Technologiem on był?
Tak, pisze.
Inżynier technolog, inżynierem on był. On był współwłaścicielem firmy Emil Plage i Teofil Laśkiewicz. Czyli co to była za firma? Pamiętamy, byliśmy przy grobie Emila Plagiego. Lotnicza zapamiętała, Amelka zapamiętała. Zobaczmy, tutaj właściwie tak ostatnio nie ma kto uporządkować tego, ale wykonany został z granitu czarnego, takiego marmuru, można powiedzieć, piękny, ale troszeczkę zaniedbany, więc warto posprzątać, warto taki apel też wykonać dla młodzieży, żeby te znaczące postacie i ich groby, żeby były niezapomniane, prawda? No także tutaj jest ten inżynier Teofil Laśkiewicz.
A czy pamiętacie ulicę Jaczewskiego w Lublinie, tam gdzie znajduje się jeden z lubelskich szpitali?
No podejdźmy teraz, pójdziemy tą alejką. Tam dalej jest jeszcze pochowany nasz wielki człowiek, można powiedzieć, lublinianin, doktor Kazimierz Jaczewski. Kazimierz Jaczewski był lekarzem lubelskim, on pracował w naszych szpitalach w Lublinie. Był też współzałożycielem nawet i Muzeum Lubelskiego. Współzałożyciel Muzeum Lubelskiego. Ale wiemy, gdzie jest Muzeum Lubelskie dzisiaj? W jakim gmachu? Na Zamku Lubelskim, tak.
Czy wiecie, że nagrobki na tym cmentarzu przy ulicy Lipowej często wykonywali znani artyści, a te nagrobki też często są zabytkami?
Ta rzeźba została wykonana przez znanego artystę rzeźbiarza. On wykonywał takie bardzo piękne madonny ubrane w płaszcz z obramieniem takim koronkowym. Widzicie, tutaj jest bardzo pięknie widać. Matka Boża zasmucona, ma ręce złożone. Ten gest wzruszenia, takiej żałoby nad zmarłym. No i wieniec, zobaczcie, wieniec jest, czyli on też był zasłużony. Dla ludzi zasłużonych wykonywano właśnie też takie wieńce, czy laurowe, czy właśnie kwiatowe, czy z róż, czy innych kwiatów. Proszę, Amelka.
Jeszcze obok tego jest grób rodziny Aleksandrów?
Domańskich, tak. Widzisz, bardzo ładnie. Bardzo ładne też zwieńczenie.
To była duża rodzina.
No duża, bo jest dużo nazwisk na tablicy.
Duży grób.
Tak, duży grób. Idziemy teraz dalej. Chodźmy.
Proszę. Które będą odnawiane, te nagrobki?
Tak, będą odnawiane. Kilka lat temu ponad 200 nagrobków w sumie jest odnowionych przez te lata. Kwesta będzie w tym roku. Bardzo duża potrzeba jest odnawiania. Jest bardzo dużo jeszcze takich nagrobków z XIX wieku, które no, należałoby odnowić, no ale nie mamy za dużo tych pieniędzy. Teraz zwracamy jeszcze uwagę na inny rodzaj nagrobku. Zobaczcie, taka można powiedzieć kamienna stella, a wewnątrz tej stelli jest wnęka, w której jest popiersie tego właśnie zmarłego. Zmarły Klemens Junosza Szaniawski, powieściopisarz. On urodził się w naszym mieście.
Nowelista?
Nowelista, czyli pisał nowele. Autor powieści, nowel różnego rodzaju. On pisał takie związane z życiem mieszkańców wiosek, takie obyczaje ludowe. Ale zobaczmy, tutaj on tak ma sumiasty taki wąs, prawda? Zobaczcie, co tutaj mamy, płaskorzeźbę, co to jest za płaskorzeźba? Widzimy książkę, widzimy pióro i widzimy gałązkę palmy, czyli palma jest symbolem właśnie dla pisarzy, taki jakby laur wykonany dla pisarzy. To jest właśnie gałązka palmy. Ludzi zasłużonych dla literatury. Także wędrujemy dalej.
Dalej pójdziemy w kolejnej audycji Mądre Dzieci. Obiecuję, że w listopadzie będziemy odbywać taki spacer po tej najstarszej lubelskiej nekropolii, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tych, którzy tworzyli nasze miasto. Na pewno pamiętacie, że kiedy odwiedzaliście cmentarze, to znani lublinianie, czasami aktorzy, czasem pisarze, kwestowali, to znaczy zbierali pieniądze na odnowę zabytkowych nagrobków. W tym roku taka kwesta z konieczności odbywać się będzie tylko przez internet. A chodzi o to, aby te pięknie odnowione nagrobki przypominały nam o postaciach, ważnych postaciach dla miasta, dla tych, którzy zasłużyli się, a więc zrobili coś bardzo ważnego, coś bardzo dobrego, aby też przypominały nam o artystach, którzy wykonali te piękne pomniki.
Ma się rozumieć!
Dziś Światowy Dzień Oszczędzania. Skąd się wziął taki Światowy Dzień Oszczędzania? To jest święto obchodzone corocznie właśnie 31 października, a powstało ono z inicjatywy przedstawicieli banków europejskich podczas pierwszej międzynarodowej konferencji kas oszczędnościowych. Ta konferencja odbyła się w Mediolanie niemal 100 lat temu, bo było to w 1924 roku. Po co bankowcy ustanowili taki dzień? Po to, żeby całe społeczeństwa, państwa stabilnie się rozwijały. No bo przecież wiemy, co się dzieje, kiedy zdarza nam się budżetem, czyli swoimi pieniędzmi, zarządzać źle. Jeśli na przykład weźmiemy za dużo pożyczek, to będziemy w długach i to jest oczywiście niedobre. Jeśli z kolei będziemy wydawać za dużo pieniędzy na zabawki, to też niedobrze, bo nie starczy nam na przykład na jedzenie. I ten dzień ma nam przypominać, jak oszczędzać rozsądnie i jak rozsądnie tymi swoimi pieniędzmi zarządzać. A co wy o tym sądzicie?
Zawsze jakby jak dostaję jakieś pieniądze, to zawsze chowam je do portfela i one tam czekają z rok, dwa lata.
Po co jest to oszczędzanie?
Żeby właśnie oszczędzić pieniądze, żeby sobie mają wymarzony cel, coś chcą sobie kupić i po prostu oszczędzają pieniądze, na przykład prąd, to żeby tak dużo nie płacić rachunków.
Żeby później mieć, jak na początku się nie chce tego roweru, to po nim po jakichś kilku latach oszczędzanie można sobie kupić ten rower, bo się spodoba.
Ja od dziecka zawsze chciałam mieć kamper.
Zależy czego oszczędzanie. Pieniędzy, oszczędzanie jedzenia i różnych rzeczy innych.
A co daje oszczędzanie?
No, że mamy czegoś więcej. Się oszczędza i ma się tego więcej.
Na pewno trzeba rozsądnie zarządzać tym, co mamy, pieniędzmi, które mamy. Pieniędzmi, czyli budżetem. Mówi pan dr Roman Asyngier, ekonomista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Budżet to plan dochodów i wydatków, które dany podmiot, może być to gospodarstwo domowe, albo nawet w dużej skali państwo, planuje na dany okres. Dochody to jest to, co uzyska gospodarstwo domowe w postaci na przykład świadczonej pracy. Jeśli będą osoby zamieszkałe w danym gospodarstwie z pracy dostawać pensję, będzie to ich dochód. Z drugiej strony, jeśli popatrzymy na całe państwo, to dochody pochodzą z podatków, ceł. Z drugiej strony mamy wydatki. Więc to, co planujemy w danym okresie wydatkować. Jeżeli wydatki przewyższają dochody zaplanowane w danym okresie, to mamy deficyt. Jeśli zaplanujemy za dużo wydatków w stosunku do naszych dochodów, to mamy taką dziurę budżetową, domową, czyli zbyt dużo wydatkujemy. Możemy to wydatkować tylko wtedy, jeśli zaciągniemy pożyczkę. Pożyczkę możemy na jakiś czas zaciągnąć banku, ale oczywiście to kosztuje.
No dobrze, ale jak dziecko ma się nauczyć zarządzać swoim budżetem, skoro nie chodzi do pracy i nie zarabia pieniędzy? No,
wydaje się, że dobrym pomysłem jest to, aby dziecko samo drobnymi pieniędzmi się gospodarowało. Ja przynajmniej ze swoją żoną taki pomysł wprowadziliśmy, kiedy syn miał 4 czy 5 lat i to działało i działa do tej pory. Własne środki zwalniają nas jakby z tych roszczeń dziecka, kiedy idziemy do sklepu, które mówi tata lub mama, kup mi tą zabawkę. Możemy odpowiedzieć, masz swoje środki, możesz kupić. Wtedy dziecko zaczyna się zastanawiać, czy rzeczywiście 30 czy 40 zł, które ma, ale to stanowi większość jego budżetu, jeśli posługujemy się już tym nazewnictwem, jest warte tego, czy być może w inny sposób, być może spożytkowałby i lepiej, kupując coś innego. Stawiał sobie jakiś cel, co chce mieć. Mógłby być na przykład tablet na początku lub komputer. Wiadomo, Jedna babcia wspomaga, druga babcia czy dziadek wspomaga, rodzice także kieszonkowe jakieś stałej wysokości drobnej co tydzień czy co miesiąc dają, ale to nie oznacza, że dziecko jakby nic nie wydatkuje. Czasami musi, bo podoba mu się coś, jakiś samochodzik lub jakaś zabawka, ale wtedy kalkuluje. Ma 500, potrzebuje jeszcze 500, żeby coś kupić, ale czy 20 zł wydatkowane teraz nie będzie już dla niego problemem i czy zbyt długo nie będzie odwlekał tego celu? Jeżeli uznał, że nie, no to wtedy te 20 zł na przykład na grę jakąś komputerową lub na zabawkę wydatkował. Wydaje się, że takie drobne kwoty, które dziecko posiada, uczą go rozsądnego gospodarowania tymi pieniędzmi. No to jest podstawą do tego, aby wejść w taki nawyk także planowania swoich wydatków, no i dochodów, które mamy. Dziecko wie, że będzie otrzymywało określoną kwotę co tydzień, wie więc, jaką kwotę może wydatkować dziś, jak będzie to dla jego budżetu tak obciążające, czy jeśli ma jakiś cel, jakiś zakup za większą kwotę, czy będzie mógł w stanie zrealizować na przykład za miesiąc czy za pół roku.
Można też inwestować, aby pomnożyć swoje pieniądze, na przykład 100 zł, które nam się uzbierało. Co to jest inwestycja?
Inwestycja to nic innego jak odroczona konsumpcja. Dzisiaj możemy coś kupić, mieć, ale możemy również pieniądze odłożyć, przeznaczyć na zakup papierów wartościowych, kupna jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych albo lokaty, które jednak dają niewielki procent, ale w oczekiwaniu na to, że te środki, które odłożyliśmy z bieżącej konsumpcji, pozwolą nam uzyskać realnie konsumpcję większą w przyszłości. Inwestycja przede wszystkim polega na tym, aby osiągnąć dochód, zysk. Celem inwestycji wcale nie musi być zawsze osiągnięcie jak najwyższego zysku, bo musimy wiedzieć, że bezpieczna inwestycja przyniesie niewielki zysk. Natomiast jeśli chcemy zarobić więcej, musimy ponieść ryzyko inwestycyjne, a więc musimy liczyć się także z możliwością poniesienia straty.
A czy dziecko może inwestować?
Nie jest to takie proste, bo nabycie akcji czy obligacji klasycznych, papierów wartościowych służących inwestowaniu, nabycie jednostek uczestnictwa w funduszy inwestycyjnych, czy nawet założenie lokaty bankowej, wymaga posługiwania się dowodem osobistym. Natomiast można wyobrazić sobie sytuację taką, że dziecko kupuje, na przykład zbiera komiksy i te komiksy mogą zyskiwać na wartości, a więc środki ulokowane, komiksy, znaczki, może grę komputerową, także może później odsprzedać po wyższej cenie. Natomiast prawnie w te klasyczne aktywa inwestycyjne, no dla dziecka nie mających ukończonych w Polsce 18 lat, no są nieosiągalne.
Dziecko na pewno też może jakoś inwestować, nawet jeżeli stało się to tak, jak w przypadku naszego eksperta, w dzieciństwie, kiedy było to nieświadome, można powiedzieć, inwestowanie.
Ja w dzieciństwie zbierałem znaczki. Kupowałem serie, które interesowały mnie ze względu na ich barwę. Bardzo często były to jakieś motywy przyrodnicze, ale także, ponieważ interesowałem się sportem, były to również serie, które były wypuszczane z uwagi na jakieś ważne imprezy sportowe, igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, w narciarstwie czy piłce nożnej. Po pewnym czasie zorientowałem się, że znaczek, który został wyemitowany kilka lat wcześniej, może być warty więcej i to jest też takie przeniesienie możliwości inwestowania, czyli hobby może stać się pewnym sposobem inwestowania. W tym wypadku nie liczyłem na to, że odsprzedam po wyższej cenie, natomiast faktycznie dzisiaj zbiór znaczków, które mam, a z dzieciństwa i z młodości, które posiadam, na pewno ma znaczną wartość.
My teraz włączamy komputer, zakładamy trampki i jesteśmy w kinie. W kinie w trampkach. To założenie trampek to oczywiście przenośnia, ale tak nazywa się właśnie kino dla dzieci i młodzieży. Co to za kino? Jakie filmy możemy w nim zobaczyć? O tym mówi pani Karolina Śmigiel, dyrektor Kina w Trampkach.
To jest drugie spotkanie z Kinem w Trampkach w tym roku. W sierpniu pokazywaliśmy filmy pełnometrażowe, a teraz naszych widzów z całej Polski zapraszamy na festiwal filmów krótkometrażowych. Pokazujemy krótkie historie z całego świata, właściwie z prawie wszystkich kontynentów, które też reprezentują różne rodzaje filmowe. Mamy i animacje, i filmy dokumentalne, i fikcje. Każdy, mam nadzieję, znajdzie coś dla siebie.
Zobaczymy filmy krótkometrażowe. Co to są filmy krótkometrażowe?
Filmy krótkometrażowe to takie filmy, które są po prostu krótkie. To są krótkie historie. Zazwyczaj filmy krótkometrażowe mają do około 45 minut i tym różnią się od filmów pełnometrażowych, czyli takich, które mają najczęściej około 90 minut, że po prostu w takiej króciutkiej formie zawierają całą historię czy cały przekaz, którym reżyser miał na myśli, którym się chciał, czy reżyserka, podzielić z widzami. Więc metraż to jest długość trwania filmu i w przypadku filmów krótkometrażowych to są filmy, które mają ten metraż krótszy, są po prostu krótsze.
Podczas tej jesiennej edycji Kina w Trampkach zobaczymy 28 filmów. Co może nam pani polecić?
Przepiękna francuska fabuła, film fikcyjny Chłopiec i ośmiornica, w którym chłopiec ratuje ośmiornicę przed niechybną śmiercią na czyimś talerzu i odbywa z nią taką drogę do jej domu, czyli do oceanu, żeby wróciła do swojego naturalnego środowiska. W międzyczasie spotyka bardzo wiele osób, które mu w tej podróży pomagają. To jest taki też przepiękny film drogi, w którym ten chłopiec z tą ośmiornicą się zaprzyjaźnia, ale też bierze odpowiedzialność i wymyśla w ogóle taki plan, żeby tą ośmiornicę przed zjedzeniem uratować. Dla tej kategorii 9+, chciałabym polecić taki amerykański film, który jest taką historią o chłopaku, który bardzo chce być aktorem. Jego babcia jest aktorką, on jest imigrantem, pochodzi z rodziny imigranckiej i mieszka w Stanach Zjednoczonych. I niestety nie udaje mu się nigdy dostać głównej roli. Cały czas nauczycielka, która jest reżyserką spektaklu, obsadza go w roli takiego jakiegoś elementu tła. Akurat w tej historii poznajemy go jako drzewo numer 3, ale właśnie ten chłopak udowadnia, że nawet jeśli jesteś tylko tłem, to to tło może mieć ogromne znaczenie i też mobilizuje inne dzieciaki do tego, żeby pokazać, że są po prostu ważni. Więc jest to z jednej strony taka historia, która pokazuje niezwykłą kreatywność tego chłopca, a z drugiej strony też taką jego walkę o to, żeby pokazać, że wszystkie dzieciaki i wszystkie elementy też spektaklu są po prostu niezwykle ważne, żeby on zaistniał.
Jeśli już obejrzymy jakiś ciekawy film, to są też specjalne zadania związane z tymi filmami.
To są różne zadania. Zadania, które są na przykład teatralne, dramowe, polegają na stworzeniu na przykład choreografii, która jest komentarzem do jakiegoś filmu albo zrobieniem małego researchu, badania w internecie i potem zrobienia jakiejś mapy myśli albo jakiejś pracy plastycznej, która wiąże się z tematem filmu. Więc tych zadań jest bardzo dużo i każde jest trochę inne i związane z danym filmem. Na przykład przy Chłopcu i ośmiornicy proponujemy takie zadanie, żeby zastanowić się, skąd pochodzi jedzenie, które jemy i zrobić taki dzienniczek naszej diety z zastanowieniem właśnie, skąd te produkty do nas przybyły i z takim zastanowieniem, czy wiemy to, co jemy i skąd to pochodzi. W tych kartach zadań są też adresy mailowe, więc mamy nadzieję, żeby tym się dzielić. Jeżeli autorzy tych prac wyrażą na to zgodę, to będziemy publikować te prace na naszym Facebooku.
Jak możemy oglądać te filmy?
Wszystkie filmy są bezpłatne, dostępne na stronie kinowtrampkach.pl. Tam trzeba się zarejestrować i wtedy dostaje się dostęp do całej biblioteki filmowej. Przy filmach dostępne są materiały dydaktyczne dla nauczycieli i te dla widzów karty ćwiczeń, więc wszystko jest i dostępne.
Filmy można oglądać do 27 listopada poprzez stronę kinowtrampkach.pl. A na naszej stronie radio.lublin.pl znajdziecie na przykład wszystkie audycje z cyklu Mądre Dzieci, gdyby jakaś wam umknęła i nie moglibyście jej posłuchać na żywo. My już żegnamy się z wami, ale polecamy wam też bajkę, która za chwilę na naszej antenie. Krzysztof Mysiak, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. My już przygotowujemy dla was ciekawostki na przyszły tydzień. Do usłyszenia. Pa, pa.